Jest takie opowiadanie, na podstawie którego został też nakręcony film. To opowiadanie się nazywa Tajemniczy Opiekun. Jest to historia małej dziewczynki, która znalazła się w przytułku. I dziewczynka wie, że ten przytułek utrzymuje bogaty mężczyzna, którego przez jakiś czas nie mogła poznać. Ale pewnego dnia zdarza się tak, że widzi cień na ścianie tego mężczyzny. A ponieważ światło rzuca takie, jak wiemy, cień zawsze jest wydłużony, nogi są zazwyczaj długie, i ona, widząc ten cień tego mężczyzny z długimi nogami, nazwała ten cień tatusiem długie nogi. Przez 4 lata śniła o tym cieniu. Ale pewnego dnia stało się, że poznała prawdziwego mężczyznę. I też w nim się zakochuje. On odwzajemnia jej uczucie i ich znajomość zaczyna się rozwijać. I kiedy dziewczynka go poznaje, to przestaje myśleć o cieniu. Gdyż okazuje się, że rzeczy rzeczywiste są lepsze od cieni. W Starym Testamencie możemy znaleźć wiele cieni osoby Jezusa Chrystusa. To tak jakby Jezus w Nowym Testamencie rzucał cień na Stary Testament. Ale ponieważ cień zawsze jest zniekształcony, jest niewyraźny, więc nie możemy uchwycić, patrząc tylko na sam Stary Testament, nie możemy uchwycić prawdziwego obrazu. Takiego wyraźnego obrazu, jaki powinniśmy mieć. I kiedy czytamy Stary Testament, w pewnym sensie oglądamy cień Jezusa. Autor listu do Hebrajczyków podaje, od 7 rozdziału podaje takie przykłady cieni ze Starego Testamentu, które tak naprawdę to są cieniami Jezusa w Starym Testamencie. Otwórzmy swoje Biblię na 7 rozdziale listu do Hebrajczyków. Przeczytamy całość od 1 do 28 wersetu. Tak zastanawiałem się, czy podzielić ten rozdział na fragmenty, ale doszedłem do wniosku, że jednak spróbuję spojrzeć na niego jako całość. I czytamy od 1 wersetu tak. Ten to Melchisedek, król Salemu, kapłan Boga Najwyższego, który wyszedł na spotkanie Abrahama, gdy wracał po rozgromieniu królów, pobłogosławił mu. Abraham zaś dał mu dziesięcinę ze wszystkiego. Imię jego znaczy najpierw król sprawiedliwości, następnie zaś król Salemu, to jest król pokoju. Bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie mający ani początku, ani końca życia. Lecz podobny do Syna Bożego pozostaje kapłanem na zawsze. Patrzcie tedy, jak wielki jest ten, któremu nawet patriarcha Abraham dał dziesięcinę z najlepszego łupu. Wprawdzie i ci, którzy są z synów Lewiego, a otrzymują urząd kapłański, mają nakaz zgodnie z zakonem poobierać dziesięcinę od ludu, to jest od braci swoich, chociaż i oni wywodzą się z rodu Abrahama. Ale tamten, który nie wywodził od nich swego rodu, otrzymał dziesięcinę od Abrahama i pobłogosławił temu, który miał obietnicę. A rzecz to jest bezsporna, że mniejszy od większego otrzymuje błogosławieństwo. W jednym wypadku biorą dziesięcinę śmiertelni ludzie, w drugim ten, o którym złożono świadectwo, że żyje. A jeśli tak można powiedzieć o osobie Abrahama i Lewi, który pobiera dziesięcinę, dał dziesięcinę. Był bowiem jeszcze w lędźwiach praojca swego, gdy Melchisedek wyszedł na jego spotkanie. Gdyby zaś doskonałość była osiągalna przez kapłaństwo lewickie, a wszak w oparciu o nie otrzymał lud zakon, to jaka jeszcze była potrzeba ustanawiać innego kapłana według porządku Melchisedeka, zamiast pozostać przy porządku Aarona? Skoro bowiem zmienia się kapłaństwo, musi też nastąpić zmiana zakonu, bo ten, do którego odnosi się ta mowa, należał do innego plemienia, z którego nikt nie służył ołtarzowi. Wiadomo bowiem, że Pan nasz pochodził z plemienia Judy, o którym Mojżesz nic nie powiedział, co się tyczy kapłanów. A staje się to jeszcze bardziej rzeczą oczywistą, jeśli na podobieństwo Melchisedeka powstaje inny kapłan, który stał się nim nie według przepisów prawa dotyczących cielesnego pochodzenia, ale według mocy niezniszczalnego życia. Bo świadectwo opiewa: tyś kapłanem na wieki według porządku Melchisedeka. A przeto poprzednie przekazanie zostaje usunięte z powodu jego słabości i nieużyteczności. Gdyż zakon nie przywiódł niczego do doskonałości, z drugiej zaś strony wzbudzona zostaje lepsza nadzieja, przez którą zbliżamy się do Boga. A stało się to nie bez złożenia przysięgi. Tamci bowiem zostali kapłanami bez przysięgi. Natomiast ten został nim na podstawie przysięgi tego, który do niego mówi: przysiągł Pan i nie pożałuje, tyś kapłanem na wieki. O ileż lepszego przymierza stał się Jezus poręczycielem. Tamtych kapłanów było więcej, gdy śmierć nie pozwalała im pozostawać w urzędzie. Ale ten sprawuje kapłaństwo nieprzechodnie, ponieważ trwa na wieki. Dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez niego przystępują do Boga, bo żyje je zawsze, aby się wstawiać za nimi. Takiego to przystało nam mieć arcykapłana, świętego, niewinnego, nieskalanego, odłączonego od grzeszników i wywyższonego na niebiosa, który nie musi codziennie, jak inni arcykapłani, składać ofiar najpierw za własne grzechy, następnie za grzechy ludu. Uczynił to bowiem raz na zawsze, gdy ofiarował samego siebie, albowiem zakon ustanawia arcykapłanami ludzi, którzy podlegają słabościom, lecz słowo przysięgi, która przyszła później niż zakon, ustanowiło Syna Doskonałego na wieki. W pierwszych dwóch wersetach mamy opis cech Melchisedeka. Ten to Melchisedek, król Salemu, kapłan Boga Najwyższego, który wyszedł na spotkanie Abrahama, gdy wracał po rozgromieniu królów, pobłogosławił mu. Abraham zaś dał mu dziesięcinę ze wszystkiego. Imię jego znaczy najpierw król sprawiedliwości, następnie zaś król Salemu, to jest król pokoju. Kapłaństwo lewickie było dziedziczne. Rozpoczęło się od Aarona i każdy kapłan, w szczególności arcykapłanem, mógł być tylko ktoś, kto pochodził w prostej linii od Aarona. Nie każdy kapłan mógł być arcykapłanem. Tylko ci, którzy pełnili kapłaństwo z linii Aarona. Czytamy, że Melchisedek nie odziedziczył tego kapłaństwa. Jego pochodzenie jest nieznane. Nie miał ojca, jak Biblia mówi, nie matki, chociaż wiemy, że każdy człowiek ma jakiś rodowód, ma rodziców, ma przodków, jeżeli kończy się życie, umiera. Biblia milczy na ten temat w stosunku do Melchizedeka. Autor mówi, że jest Melchisedek jest podobny. Trzeci werset. Bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie mający ani początku dni, ani końca życia, lecz podobny do Syna Bożego, pozostaje kapłanem na zawsze. Słowo to podobny znaczy stworzony na podobieństwo. I nigdzie więcej to słowo nie pojawia się w Nowym Testamencie. I znaczy ono podobieństwo nie to, że Melchisedek był w jakiś sposób podobny do Jezusa. Czy Jezus był podobny z wyglądu do Melchisedeka. Ale lecz to podobieństwo objawia się w sposobie, w jaki sposób został opisany w Biblii. Podobny Melchisedek, podobny był do Jezusa w tym, że jego kapłaństwo było uniwersalne i królewskie. Prawo mojżeszowe zakazywało łączenia tych dwóch funkcji. Kapłan pochodzący z plemienia Lewiego nie mógł pełnić funkcji królewskiej. Bóg wyraźnie rozdzielił kapłaństwo od królowania. Melchisedek łączy te dwie rzeczy. Jest i kapłanem, i królem. Jezus, który zostaje arcykapłanem, również zaczyna jakby łączyć dwie funkcje, bo jest i arcykapłanem, i jak wiemy, jest królem królów. Ale też idzie daleko więcej, bo otrzymuje jeszcze trzeci tytuł sędziego. Co już w kapłaństwie lewickim byłoby nie do pomyślenia. Kapłaństwo Melchisedeka było królewskie, sprawiedliwe, pokojowe i bez końca. I to samo wiemy o Jezusie, że jego kapłaństwo nie ma początku, nie ma końca. Jest arcykapłanem na wieki. I to już Stary Testament mówił, że bo świadectwo opiewa, i to jest cytat ze 110 psalmu, tyś kapłanem na wieki według porządku Melchisedeka. Czyli to, co zapowiadały imiona Melchisedeka, widzimy, że całkowicie wypełniło się w Jezusie. Tyś kapłanem na wieki według porządku Melchisedeka. I te słowa odnoszą się do Mesjasza i to jemu jest obiecane to kapłaństwo wieczne. To przysiągł Pan i nie pożałuje, tyś kapłanem na wieki. Czyli to kapłaństwo zostaje przyobiecane przysięgą Jezusowi. Porządek Melchisedeka jest wzorem kapłaństwa mesjanistycznego. Chrystus jest prototypem, w nim istnieje od wieku prawdziwy porządek kapłański. Psalm 110 przedstawia, że tym wzorem jest Melchisedek i Jezus jest na wzór Melchisedeka. Ale autor w tym 7 rozdziale, kiedy czytamy, widzimy, że zmienia perspektywę i mówi, że tym prawdziwym wzorem tego arcykapłaństwa w porządku Melchisedeka jest Syn Boży. Bo Melchisedek jest tylko odbiciem, zapowiedzią całkowitego spełnienia porządku kapłańskiego w Chrystusie. Melchisedek jest takim wczesnym, ziemskim ucieleśnieniem kapłaństwa wiecznego odbiciem, które w najmniejszym stopniu nie zmniejsza prototypu, nie umniejsza Jezusowi Chrystusowi. Przez postać Melchisedeka prześwituje Jezus Chrystus. I dlatego Jezus może być kapłanem, chociaż nie pochodzi z rodu Lewiego. Patrząc według kapłaństwa lewickiego, nie ma prawa być kapłanem, a już w ogóle arcykapłanem. Wiemy doskonale, że kapłan musiał mieć rodowód. Kiedy Izrael wraca z niewoli babilońskiej, to czytamy, że kiedy porządkują pewne rzeczy, to wielu kapłanów nie mogło pełnić posługi kapłańskiej, dlatego że nie mogli udowodnić swojej takiej czystości linii wywodzenia się z linii kapłańskiej. Tylko ci mogli pełnić funkcję kapłańską, którzy mogli niezbicie udowodnić swój rodowód kapłański. I dlatego to kapłaństwo lewickie nie sprostało pewnym wymaganiom. Dlatego autor w 11 wersecie mówi: gdyby zaś doskonałość była osiągalna przez kapłaństwo lewickie, a wszak w oparciu o nie otrzymał lud zakon, to jaka jeszcze była potrzeba ustanawiać innego kapłana według porządku Melchizedeka, zamiast pozostać przy porządku Aarona? Czyli jaka jeszcze była potrzeba ustanawiać innego kapłana? Przecież to sam Bóg, czytamy, nadał ludowi obowiązujący porządek kapłański. Przecież to nie ludzie sobie umyślili, że Aaron będzie arcykapłanem, że kapłaństwo będzie wywodziło się z rodu Aarona. To Bóg nadał zakon i kapłaństwo i ono było ugruntowane w przymierzu Boga z jego ludem. I Izrael czuł się zobowiązany do przestrzegania zasad prawnych tego przymierza. Ale autor tego listu ma tylko jedną na to odpowiedź. Ponieważ poprzez kapłaństwo lewickie nie została osiągnięta doskonałość. Kapłaństwo lewickie nie mogło doprowadzić do doskonałości. Kapłaństwo starotestamentowe z danym mu od Boga porządkiem jest ważnym, ale tylko jednym z etapów całkowitego wypełnienia historii naszego zbawienia. Nie jest ani całą historią zbawienia, ani nawet jej ostatnim etapem. Realizacja Bożego ratunku zgubionego świata osiągnęła w Chrystusie. I tylko w Nim ta doskonałość, tylko w Nim to wypełnienie zbawienia mogło się dokonać. Bo Boży cel, zbawienie, nie jest osiągalny na drodze zakonu i porządku kapłańskiego. Dlaczego? 9 rozdział, 9 werset powiada tak. Ma to znaczenie obrazowe, odnoszące się do teraźniejszego czasu, kiedy to składane bywają dary i ofiary, które nie mogą doprowadzić do wewnętrznej doskonałości tego, kto pełni służbę Bożą. Ani kapłaństwo lewickie, ani zakon Starego Testamentu nie może doprowadzić człowieka do doskonałości. Wieki pokazują, że nikt nie jest w stanie do końca wypełnić nakazów Starego Zakonu. ile ludzie by nie wkładali wysiłku, chęci, zawsze w czymś uchybiali. Więc zakon, czyli kapłaństwo nie, lewickie nie mogło doprowadzić do doskonałości zbawienia. Ale starotestamentowe kapłaństwo zapowiada nadchodzącą chwałę. Ale w żaden sposób nie zbliża człowieka do Boga. A wręcz trzyma w jakimś dystansie, dlatego że tylko arcykapłan mógł pośredniczyć między ludem a Bogiem. Ludzie mieli... kiedy kapłan wchodził do miejsca najświętszego, musieli stać w jakimś oddaleniu. Nie mogli zbliżać się do miejsca najświętszego, bo to groziło śmiercią. Więc to kapłaństwo nie zbliżało człowieka do Boga, ale wręcz trzymało w jakimś oddaleniu. 10 rozdział, 19 werset powiada tak. Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni. Dopiero w kapłaństwie według porządku Melchisedeka ta bariera została rozwalona. Zasłona w świątyni została rozerwana. Jezus swoim, będąc arcykapłanem, utorował nam drogę, bezpośrednią drogę do Boga. To, co autor listu do Hebrajczyków w 4 rozdziale, w 16 wersecie powiada, że dzięki Niemu mamy przystęp do tronu łaski. Dzięki Jezusowi Chrystusowi, tego, co dokonał. Dlatego starotestamentowe kapłaństwo znalazło spełnienie w Chrystusie Jezusie. Możemy osiągnąć doskonałość, czyli niezakłócone, pełne wdzięczności, radosne życie w bezpośredniej bliskości z Bogiem. Bo mamy to jakby już zapewnione. Nie potrzebujemy żadnego pośrednika. Nie potrzebujemy niczego innego. Możemy bezpośrednio przychodzić i rozmawiać z Bogiem twarzą w twarz. Pamiętacie, kiedy lud chodził po pustyni i był namiot spotkania, tylko Mojżesz mógł wejść do tego spotkania, do namiotu spotkania, spotkać się z Panem Bogiem i dopiero wychodził i objawiał Boże nakazy ludowi. Dzisiaj my mamy tą przywilej, możliwość rozmawiania z Bogiem twarzą w twarz. Nic nas nie oddziela. Ta zasłona grzechu, która nas od Boga oddzielała, została zniszczona. To dokonało się na krzyżu, na górze Golgoty. Ale więc możemy powiedzieć, skoro zakon nie mógł doprowadzić do doskonałości, nie mógł zapewnić takiego wiecznego ratunku człowiekowi, bo trzeba było powtarzać co roku, składać ofiarę za grzech. To było powtarzalne rok w rok to samo. I człowiek złożył, zgrzeszył i tak to mijały kolejne lata. Więc możemy powiedzieć, po co był potrzebny zakon? Po co było nadawać coś, czego ludzie nie byli w stanie udźwignąć, nie byli w stanie wypełnić w całości. Z, Przepisy Starego Testamentu służyły uświadomienie człowiekowi naturalnego takiego dystansu spowodowanego przez grzech. Że człowiek musiał dojść do tej świadomości, że nie mogę spotkać się z Bogiem, bo grzech jest tym, co mi w tym przeszkadza. Grzech jest tym, co oddziela mnie od relacji z Bogiem. Bo to, do czego nie był zdolny zakon i kapłaństwo lewickie, do tego zdolny jest Jezus Chrystus. I On zbawia nas na zawsze. Ofiara dawała tylko ulgę na rok. Po roku trzeba było powtarzać tą ofiarę. Jezus Chrystus, kiedy złożył samego siebie jako arcykapłan na krzyżu, to czytamy, że to już od tego momentu nie ma potrzeby powtarzania ofiar. Bo została złożona doskonała ofiara. Więc to, do czego nie był zdolny zakon i kapłaństwo, jest zdolny Jezus Chrystus. Że nasze zbawienie w Nim jest całkowite. Zbawienie doskonałe, ważne na wieczność. Nie tymczasowe. To nie jest coś, co musimy powtarzać, co musimy odnawiać w swoim życiu. Chrystus zbawił nas na zawsze. Bo Jego ofiara jest wieczna. I nie potrzebuje powtarzalności. I to zbawienie zaoferowane jest dla każdego człowieka, ale skuteczne jest tylko dla tego, kto narodzi się na nowo. Zaoferowane jest dla każdego. Tak jak czytamy, że Bóg chce, aby wszyscy Go poznali. Ale z drugiej strony słowo powiada, że skuteczne to jest tylko dla tego, kto przyjdzie do Niego, będzie pokutował, nawróci się, to w Jego życiu ta ofiara będzie i to zbawienie będzie skuteczne. Dlatego to przystało nam mieć arcykapłana, świętego, niewinnego, nieskalanego, odłączonego od grzeszników i wywyższonego nad niebiosa. Zbór, do którego adresowany ten list, jest w trudnym momencie swojego funkcjonowania. Ludzie mają wątpliwości, czy wrócić, nie wrócić do lewickiego kapłaństwa. Niektórzy może zadawali sobie pytanie, a może dlaczego nie mieć dwóch porządków kapłańskich i to zostawić lewickie i być w tym według porządku Melchisedeka. Autor skoncentrujcie się na tym arcykapłanie, na tym doskonałym arcykapłanie. Nie na innych rzeczach, bo one spowodują, że wcześniej czy później upadniecie. Całą swoją uwagę, takiego to przestało nam mieć arcykapłana, świętego, niewinnego, nieskalanego, odłączonego od grzeszników i wywyższonego nad niebiosa. Więc patrzcie na Niego. Niech On przyciąga całą waszą uwagę. Nie na rzeczy, które są tylko cieniem. Bo to są tylko cienie, które światło gaśnie i znikają. Ale tu macie rzeczywisty obraz prawdziwego arcykapłana, który jest doskonały. Ale który zarazem doświadczył wszystkiego, czego doświadcza człowiek i dlatego jest w stanie wam pomóc. Jest nieskalany grzechem. Wszystkiego doświadczył wcześniej, autor mówi, oprócz grzechu. Ale jesteś wywyższony nad niebiosa. I dlatego jest w stanie zaoferować tobie ratunek. Jest w stanie uratować ciebie. Bo źródłem naszego zbawienia jest zarówno sam akt zbawczy Jezusa Chrystusa, tego, co dokonał, Jego śmierć na krzyżu, Jego przelana krew, ale też i Jego boska istota. Czyli sam dzieło Jezusa i sam Jezus. To jest coś, co przynosi nam zbawienie. Autor pokazuje zborowi drogę wyjścia z miejsca, w którym się znajdują, z tych problemów, których doświadczają, z tego zniechęcenia, bo za chwilę, czy już zaczynają się prześladowania Kościoła. Mówi, zamiast skupiać się na swoich problemach, lepiej całą swoją uwagę skupić na Chrystusie. Bo kiedy patrzysz na swój problem, poprzez swój problem na krzyż, to ten krzyż wydaje się malutki. Wydaje się bez mocy. Ale kiedy zaczynasz zmieniać swoją perspektywę patrzenia i zaczynasz na problemy, na rzeczy, które na co dzień ciebie uwierają poprzez krzyż, kiedy koncentrujesz się na krzyżu, to te problemy zaczynają znikać. I to jest nasza droga wyjścia z trudnych sytuacji, w których dość często się znajdujemy. Jeżeli będziemy skupiać się na swoich problemach, tak jak skupiał się zbór, do którego ten list jest adresowany, nie wiem, jak później potoczyły się losy tego zboru, ale czytamy o innych. To, co Paweł napisał list do Galatów, który też był w bardzo trudnym momencie swojej działalności. Nie wiem, czy wiecie, że jeszcze bo to jest list do Galatów, czy nie do jednego zboru. To tam nie jest jeden zbór. To jest do zborów w Galacji. To tak jakby powiedzieć list do zboru powiatu giżyckiego. Jeszcze za życia Pawła te zbory przestały istnieć. Nie posłuchały się. Nie skoncentrowały się na Chrystusie. Zniknęły jeszcze za życia Pawła. I to było miejsca, które na to wskazują. Pamiętacie, Paweł cały czas mówi o zbieraniu na potrzebujących w Jerozolimie. I zazwyczaj gdzieś tam podaje, że i zbory galackie chcą się przyłączyć do tego dzieła. I kiedy już idzie ta pomoc, Paweł już nie wspomina zborów galackich. Dali ci, dali, zdążyli się ci, mówiąc, parafrazując to, co pisze. Jest cisza o zborach w Galacji. Ile już znamy ludzi, którzy poszli za Chrystusem, którzy byli gorący dla Niego, a dzisiaj albo żyją na obrzeżach wiary, albo w ogóle zniknęli. Na czym skoncentrowali swoją uwagę? Na czym Ty koncentrujesz swoją uwagę? Do czego... co nakręca Twoje życie codzienne? Czy rozmyślasz tylko o swoich problemach i zapominasz je skonfrontować z tym, który jest w stanie je rozwiązać? A co ze zbawieniem, które Bóg daje? Czy odkładasz je na później, może to później, może jutro? Dzisiaj dobrze się czuję. Jeszcze zdążę. Jestem młody. Pamiętaj, źródłem naszego zbawienia jest Jezus Chrystus. I to, co dokonał na krzyżu. Ale to nabiera znaczenia dopiero wtedy, kiedy wejdziesz poprzez w relację z Nim, poprzez pokutę, poprzez poddanie się Chrystusowi. Nie odwlekaj. A jeżeli może tak jak i trochę parafrazując ten artykuł, który przeczytałem, może gdzieś Twoja wiara trochę ostygła w Twoim życiu. Może Chrystus już Ciebie tak dzisiaj nie cieszy, jak na początku. Tak jak to się działo z tymi Hebrajczykami. Kiedy w 10 rozdziale, co autor mówi, że zapomnieliście o tej radości, jaką na początku mieliście. Kiedy cieszyliście się nawet grabieżą, prześladowaniami. Co się stało z tą radością? Może potrzebujesz odświeżyć tą radość ze zbawienia, które dokonało się. Żeby nas z powrotem zacząć tym się cieszyć. Żeby to nie było jakimś uciążliwym obowiązkiem. Spotykanie się z Bogiem i z Jego Kościołem. Ale żeby było radością znowu dla Ciebie. Żeby móc powtórzyć za apostołem Pawłem, przepraszam, za autorem psalmu, ucieszyłem się, kiedy powiedziano mi, że pójdziemy do domu Pana. Rozkoszuj się Bogiem. Amen.